To jest 8.10.
Podcast Gazety Wyborczej.
W dzisiejszym odcinku.
Czy wynik wyborów w Ameryce staje się przesądzony?
8.10. Podcast Gazety Wyborczej.
Ja nazywam się Łukasz Grzymisławski, a Państwa i moim gościem w dzisiejszym podcaście 8.10 jest dr Piotr Tarczyński, politolog, amerykanista, tłumacz, ale także współautor podcastu amerykańskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry.
W sobotę podczas wiecu w miejscowości Butler w Pensylwanii Donald Trump, choć jako były prezydent jest objęty stałą specjalną ochroną Secret Service, został zraniony jedną z kul wystrzelonych przez zamachowca z półautomatycznego karabinu AR-15. Zginął jeden z uczestników wiecu, a dwie osoby są poważnie ranne. Pewien francuski amerykanista zauważył na łamach Le Figaro, że w USA polityka zawsze jest blisko scenariusza z Hollywood i że w tej rysującej się teraz narracji Trump będzie bohaterem, który nie przejmując się zagrożeniem staje w szranki, aby uratować Amerykę. To ma być łatwy kontrast do słabnącego na naszych oczach Joe Bidena. Krótko mówiąc, Trump wykorzysta zamach, by pokazać swoją siłę i triumfującą męskość. Czy ten obraz Trumpa z twarzą we krwi, ze zranionego ucha i pięścią niesioną w górę faktycznie zdefiniuje teraz tę kampanię? Wielu na amerykańskiej prawicy stawia go już na równi z obrazem Jackie Kennedy obejmującej ciało JFK w limuzynie w Dallas. Czy to nie jest przesada?
No, oczywiście, że jest to przesada ze względów, których nie musimy tłumaczyć, co stało się Trumpowi, a co stało się Johnowi F. Kennedy'emu. Natomiast faktycznie ten obraz jest ikoniczny. Tutaj nie ma co udawać, że nie. To zdjęcie przejdzie do historii i faktycznie świadczy o ogromnym wyczuciu chwili przez Donalda Trumpa. Ten moment, w którym on chwilę słabości, bycia potencjalną ofiarą, przekuł w moment swojej siły, demonstracje właśnie jakiejś niezłomności i tak dalej, no to jest rzeczywiście mistrzowskie. Czy to pozwoli jakby pociągnąć całą tę kampanię do końca? Tego nie wiem oczywiście, nikt tego nie wie. Przede wszystkim przypomnijmy, że Trump prowadził w sondażach już przed tym zamachem, a już zwłaszcza po fatalnym występie w debacie Joe'ego Bidena. W związku z tym to nie jest tak, że ta kampania się nagle jakoś odwróciła i oto Trump wychodzi na prowadzenie. Nie, on być może zwiększy swoje prowadzenie na razie, ale znowu, do wyborów są jeszcze 4 miesiące. To jest bardzo długo. Ja wiem, że w perspektywie amerykańskich wyborów może nie aż tak, bo amerykańskie wybory trwają potwornie długo, za długo, śmiem twierdzić. I w ciągu tych 4 miesięcy się jeszcze parę rzeczy może wydarzyć. Natomiast i oczywiście może być tak, że na przykład Donald Trump przesadzi, tak? To znaczy wyobrażam sobie scenariusz, w którym on po tym takim chwilowym zawahaniu i stwierdzeniach, że teraz będzie prowadził kampanię w sposób taki bardziej stonowany i zmienił wystąpienie na konwencji, chciał, żeby ono było takie gniewne, ale uznał po tym zamachu, że będzie wzywał do jedności i jakiegoś takiego ponad podziałami. No ale wyobrażam sobie również, że w pewnym momencie do głosu dojdzie ten drugi Trump, który zacznie mówić na przykład o jakichś teoriach spiskowych, o tym, że oto próbowali go zlikwidować demokraci, ukryte państwo i tak dalej, i tak dalej. I to jest coś z kolei, co może zniechęcić do niego wyborców umiarkowanych. Różne rzeczy się jeszcze mogą wydarzyć, i więc proszę nie wierzyć tym wszystkim, którzy mówią, że oto mamy 16 lipca i już wybory w listopadzie są ustalone, już wiadomo, kto wygra. Nic nie wiadomo.
To prawda, ale nie wiadomo, czy będzie startował Joe Biden w tych wyborach. Wczesne głosowanie korespondencyjne w Stanach rozpocznie się już, w niektórych Stanach już we wrześniu. Wspomniał pan o sondażach. Ostatnie sondaże Fox News i NBC pokazują, że Trump w skali kraju prowadzi o 3 punkty. To zaledwie, biorąc pod uwagę tą wspomnianą katastrofę Bidena w niedawnej debacie. Ważniejsze jednak z powodu amerykańskiego systemu wyborczego właśnie wydaje się ten weekendowy sondaż stacji CBS, według którego Trump prowadzi we wszystkich kluczowych swing states, choć niby tylko z dwupunktową przewagą w 6 z 7 z nich. Czy to jest sugestia, że Biden jest jednak skazany na powolny marsz ku klęsce?
No, tak jak pan powiedział, tak mówią sondaże teraz. Gdyby wybory odbyły się dzisiaj, no to rzeczywiście na 99% zwyciężyłby w nich Donald Trump, ale wybory odbywają się za 4 miesiące. Po pierwsze, Joe Biden, jeśli będzie kandydatem, może jeszcze jakby odwrócić ten trend i w kilku kluczowych stanach, a przecież całe wybory sprowadzają się wyłącznie do tych kilku kluczowych stanów. To jakby zawsze warto przypominać. Liczy się nie to, kto zwycięży w całym kraju, nie liczy się to, kto ma więcej głosów w całym kraju, tylko to, kto w kilku kluczowych stanach osiągnie przewagę choćby jednego głosu. I jeszcze przed tą debatą to wszystko było w zasięgu Joe'ego Bidena. Po debacie zaczęło to wyglądać gorzej. Teraz wygląda jeszcze gorzej, ale wciąż droga do zwycięstwa dla Bidena lub innego demokraty istnieje. Ja twierdzę, że lepszą szansę na zwycięstwo miałby jakiś inny kandydat lub kandydatka demokratów niż Joe Biden. No ale też nie wiemy, co się wydarzy. Póki co Biden upiera się, że na pewno nigdzie się nie wybiera, że na pewno kandyduje, że na pewno to on odbierze nominację partyjną na sierpniowej konwencji. No ale być może, jeśli zobaczy właśnie te topniejące sondaże, które nie dają mu szans na zwycięstwo, dojdzie do wniosku, że powstrzymanie Donalda Trumpa, tak ważne, jak twierdzi, od którego zależy los amerykańskiej demokracji, no warte jest tego, żeby ustąpić pola komuś innemu.
No tak, ale problem z Bidenem polega na tym, że on jest przekonany, tak sądzę, że on jako jedyny nadaje się do najlepiej do pokonania Trumpa, skoro już raz to przecież zrobił.
No tak, no i to oczywiście, no to jest argument, którego nikt nie może Bidenowi odebrać. To znaczy wszyscy położyli krzyżyk, postawili krzyżyk na Bidenie w 2020 w prawyborach, mówili, że on nie ma szans na, nie tylko na wygraną, ale w ogóle na zdobycie nominacji. Później okazało się, że nie tylko zdobył nominację, ale jeszcze pokonał Trumpa. I faktycznie jest jedną osobą, która pokonała Donalda Trumpa w wyborach. Natomiast no to był 2020, teraz mamy 2024. I Biden jest w innej formie. I to jest prawda, której jakby nie da się zaprzeczać. Oczywiście ekipa Bidena może mówić, że to był jednorazowy wypadek, ta debata, ale coraz więcej wiemy na ten temat i wydaje się, że nie jest. To oczywiście nie znaczy, że Joe Biden przez ostatnie 4 lata był stetryczałym staruszkiem, który nie wiedział, co się dzieje i to nie on rządził krajem. Natomiast to znaczy, że w ostatnich miesiącach posunął się w latach, postarzał się i rzeczywiście nie jest w takiej formie, w jakiej był. I nie jest najlepszą osobą do tego, żeby wystartować w wyborach w listopadzie i pokonać Donalda Trumpa. Niestety, i to jest, wydaje mi się, podstawowy jakiś problem psychologiczny Bidena, on trochę nie rozumie, że mówimy o dwóch różnych funkcjach. On był udanym prezydentem, jak sam twierdzi, i to sprawia, że jest dobrym kandydatem. Tymczasem to takie nie jest proste. To znaczy można uważać, że Biden był dobrym prezydentem, ale uważać zarazem, że jest złym kandydatem. I dziękujemy za 4 lata służby, dziękujemy za udaną prezydenturę, mówi wielu demokratów, ale w 2024 potrzebujemy kogoś innego. A Biden nie potrafi absolutnie tych rzeczy rozłączyć. On uważa, że każde wezwanie do rezygnacji z ubiegania się o prezydenturę w listopadzie to jest od razu podważenie wszystkiego tego, co dokonał w ciągu ostatnich 4 lat.
No tak, tak, walczy o swoją spuściznę, można powiedzieć w ten sposób.
No tak, ale można też powiedzieć, że jeśli przegra z Donaldem Trumpem, to zaprzepaści całą swoją spuściznę, w związku z tym być może należałoby ustąpić, powiedzieć, zrobiłem to, co było do zrobienia, pokonałem Trumpa, miałem udaną prezydenturę, a teraz przekazuję staję młodszym. Tak zresztą powinien był zrobić w 2022, uważam. Wtedy, kiedy w Partii Demokratycznej doszło do takiej wymiany pokoleniowej w kongresie. To znaczy Nancy Pelosi i reszta kierownictwa, to wszystko były osoby po 80, ustąpiły i przekazały pałeczkę ludziom o 30 lat młodszym. No i to była doskonała okazja, żeby to samo zrobił Biden. Powiedział wtedy, nie będę się ubiegał za 2 lata o reelekcję, mamy 2 lata na znalezienie kogoś, kto pociągnie partię do przodu, to może być moja wiceprezydentka, to mogą być inne osoby, zapraszam do tego wyścigu. No ale niestety doszedł do takiego wniosku, do jakiego doszedł.
No być może jest to też wniosek, który jest napędzany przez doświadczenia historyczne. Tuż przed zamachem w Pensylwanii, Ian Bremmer, bardzo wpływowy komentator, napisał, że dysfunkcyjność amerykańskiej polityki osiągnęła bezprecedensowy poziom, bo demokraci są sparaliżowani, to znaczy wiedzą, że odsunięcie urzędującego prezydenta byłoby ogromnym ryzykiem, ale także zdają sobie sprawę, że trzymanie się go pomimo jego różnych kolejnych potknięć może ostatecznie być jeszcze bardziej ryzykowne nie tylko dla partii, ale też dla kraju, być może też dla świata. A ponieważ ten paraliż potęguje to, że historia uczy, że nie jest łatwo pokonać po prostu urzędującego prezydenta. Od 1932 roku tylko Hoover, Carter, Bush senior i Trump nie uzyskali reelekcji. No ale w nadchodzących
tygodniach... Czy na pewno to jest tylko?
No rzeczywiście jest to sporo odsetek, tak. Tak. Ale do tego w nadchodzących tygodniach będzie rosnąć cały czas liczba demokratycznych polityków i urzędników, którzy wprawdzie anonimowo, ale coraz intensywniej mówią w mediach, że Biden musi odejść. A nawet nie anonimowo. Na przykład celebryta i duży donator Partii Demokratycznej George Clooney posunął się już do stwierdzenia, z tym prezydentem w listopadzie nie wygramy. No więc kropla po kropli ta czara goryczy się będzie wypełniać, co pewnie ogranicza zdolność Bidena do resetu sytuacji. Jak wiele czasu na decyzję mają demokraci? Do konwencji w przyszłym miesiącu, czy nawet później mogą zmienić kandydata?
No, wydaje mi się, że to są wtedy 2 różne scenariusze. To znaczy, jeśli Joe Biden dociągnie do konwencji i odbierze nominację, a później zrezygnuje, no to po pierwsze wtedy jedyną osobą, na rzecz której może zrezygnować, będzie Kamala Harris. No i ta sytuacja będzie trudniejsza do wytłumaczenia. Dlaczego ktoś przyjął nominację, a później z niej rezygnuje. Więc w taki scenariusz mniej wierzę. prędzej i na to, jak sądzę, liczą krytycy Bidena z Partii Demokratycznej, ci, którzy mniej lub bardziej otwarcie wzywają go do ustąpienia, to jest zrobienie tego przed konwencją. Jest jeszcze do konwencji trochę czasu, ona się zaczyna za miesiąc, w drugiej połowie sierpnia. No i to jest czas wystarczający na to, żeby no, nie urządzić nowe prawybory oczywiście, bo tego się nie da zrobić z powodów technicznych, natomiast jakby rozpocząć taką jakby prekampanię, czy postkampanię, czy minikampanię, żeby na konwencji demokratów można w Chicago można było wybrać tę osobę, oczywiście już nie wtedy głosami wszystkich wyborców Partii Demokratycznej, tylko tych delegatów. To oczywiście byłby krok mniej demokratyczny niż prawybory, ale też można sobie zadać pytanie, czy te prawybory rzeczywiście były takie demokratyczne, no bo tak to już jest, że kiedy urzędujący prezydent ubiega się o reelekcję i to odbywają się te prawybory, to niezależnie od partii, tak samo jest u republikanów i u demokratów, no i on zdobywa wtedy 90% głosów, ponieważ nikt tak naprawdę nie rzuca mu wyzwania. Czy ostatnie jakieś poważne wyzwanie urzędującemu prezydentowi w prawyborach rzucił chyba Ted Kennedy Jimmy'emu Carterowi w 1980 roku.
No to jest i to się skończyło wygraną Reagana.
Tak, ale nie z tego powodu. Natomiast no rzeczywiście od 40 lat z górą nikt czegoś takiego nie robił, w związku z tym Barack Obama jak ubiegał się o drugą kadencję to zdobył 90% w prawyborach. Czy to były demokratyczne prawybory? No tak, jeśli uznamy za demokrację to, że ludzie poszli i zagłosowali. Czy mieli rzeczywiście jakąś alternatywę? Niespecjalnie. To samo jest w przypadku Bidena. Więc kiedy on mówi, że ma mandat demokratyczny do tego, żeby być kandydatem, no to jest tak połowicznie prawda. Więc tak źle i tak niedobrze, natomiast tak jak pan powiedział na początku, ryzykiem jest prowadzenie tej kampanii z Bidenem, ryzykiem jest wymiana na kogoś innego. Pytanie, które ryzyko jest lepsze? No niestety jakoś takie doświadczenie i Partii Demokratycznej chyba w ogóle uczy, że ludzie raczej wolą to, co znane, nawet jeśli jest źle, no to przynajmniej wydaje im się, że nie będzie, to przynajmniej nie będzie gorzej. Sęk w tym, że może być lepiej. I wszystkie sondaże obecnie na to wskazują. Do tej pory takim argumentem Bidena i ludzi Bidena było to, że on ma w sondażach najwyższe poparcie ze wszystkich kandydatów demokratycznych i tylko on może pokonać Trumpa. I nawet jeśli jest, brakuje mu do Trumpa w tych sondażach, no to brakuje mu mniej niż innym. No tylko, że ostatnie sondaże pokazują, że jest odwrotnie. To znaczy Biden osiąga gorsze wyniki w tych potencjalnych wyścigach z Trumpem niż inne osoby wymieniane jako kandydaci czy kandydatki do nominacji. Więc kolejny argument Bidena na rzecz tego, że jest najlepszym kandydatem odpada.
Tak, tak, dochodzą jeszcze sondaże i badania różnych statystyków w Stanach, między innymi Nata Silvera, który twierdzi, że potencjał wyborczy Partii Demokratycznej jest znacznie większy niż potencjał Partii Republikańskiej, tylko on jest uśpiony.
On nie jest do końca uśpiony, właśnie przez to, że pan popatrzy na sondaże w Senacie, to wszyscy kandydaci demokratów do Senatu w kluczowych stanach mają lepsze wyniki od Bidena, tak. I to znacznie lepsze.
Tak, tak, tak. No tak, ale dość o demokratach. Wróćmy do republikanów, bo w poniedziałek, zaledwie dwa dni po tym zamachu w Pensylwanii, w Milwaukee rozpoczęła się Krajowa Konwencja Republikańska właśnie, na której oczywiście formalnie zatwierdzono kandydaturę Trumpa, a on sam wskazał swojego running mate, czyli kandydata na wiceprezydenta. Został nim J.D. Vance, niespełna 40-letni senator ze stanu Ohio, ale zanim porozmawiam o tym polityku, zacytuję jego diagnozę sytuacji. Ogłosił mianowicie, że główne założenie kampanii Bidena brzmi następująco. Skoro Trump jest autorytarnym faszystą, to należy powstrzymać go za wszelką cenę. I to właśnie ta retoryka doprowadziła bezpośrednio do próby zamachu. Sondaż PBS, kolejny sondaż, to z marca jeszcze, ale ciekawy i chyba wiarygodny, bo bardzo duży, wykazał, że 20% Amerykanów uważa, że przemoc może być konieczna, by przywrócić kraj na właściwe tory. Jeszcze bardziej niepokojące jest, że spośród ludzi poniżej 30 roku życia uważa tak aż 42%. I podczas gdy starsi Amerykanie mogą oceniać obecną sytuację polityczną jako patologicznie dysfunkcyjną, to młodsi, jak zamachowiec z Pensylwanii, który ma zaledwie 20 lat, nie znają innej polityki niż ta zdefiniowana przez hiperpolaryzującą osobę Trumpa. Czy rację mają ci w Ameryce, którzy boją się, że ostatni etap kampanii może wymknąć się spod jakiejkolwiek kontroli?
No ja od dawna ostrzegam, ale ja w ogóle jestem pesymistą, ale ja od dawna mówię, że Ameryka jest no beczką prochu i rzeczywiście polaryzacja polityczna w Stanach jest coraz większa. Nawet jak już tam się wydaje, że doszła do granic możliwości, to okazuje się, że tam jeszcze coś, jeszcze jest możliwe przesunięcie tego. I naprawdę niewiele moim zdaniem niestety brakuje do tego, żeby przemoc polityczna wybuchła na całego. Zwłaszcza, że ona co jakiś czas się pojawia. To nie jest tak, że zamach na Trumpa był jedynym przypadkiem przemocy politycznej. Tutaj akurat małe zastrzeżenie. My wciąż nie wiemy, jakie były motywacje sprawcy, więc nie wiemy, czy on tak naprawdę kierował się poglądami politycznymi takimi czy innymi. więc nie wiem, czy można powiedzieć, że to był na razie przypadek przemocy politycznej, no ale pewnie tak, no bo po co innego się próbuje strzelać do prezydenta, czy byłego prezydenta. Natomiast przypadków przemocy politycznej było do tej pory całkiem sporo i co jakiś czas mamy do czynienia ze strzelaniną, z atakiem na jakiegoś członka kongresu, kandydata, kandydatkę, strzelanina, w której została, znaczy strzelanina, postrzelenie Gabby Giffords, kongresmenki z Arizony, postrzelenie Steve'a Scalise'a, kongresmena z Luizjany. Znaczy, to są wszystko przypadki, które się odbywają i regularnie do nich dochodzi. No nie mówię już oczywiście o czymś takim jak 6 stycznia, który też był przypadkiem zdecydowanie przemocy politycznej. I przemoc polityczna w Stanach występuje, zawsze występowała, więc kiedy Joe Biden mówi, że przemoc polityczna jest nieamerykańska, to akurat się myli, bo niestety jest bardzo amerykańska. Natomiast problemem są ci politycy, którzy tę przemoc polityczną akceptują, którzy jej nie potępiają, nie odcinają się od niej. Jakby tu akurat reakcja demokratów jest jakby no wzorcowa, ponieważ rzeczywiście wszyscy demokraci jednoznacznie potępili zamach na Trumpa. Znaczy niczego innego bym się nie spodziewał, no ale wszyscy zrobili to kategorycznie, bez żadnych ale. Zadzwoniono do Trumpa z życzeniami, wyrażono jakby troskę o jego zdrowie, modlitwy i tak dalej, i tak dalej. Bardzo dobrze, że tak się wydarzyło. Natomiast kiedy tak się dzieje w drugą stronę, kiedy chodzi do aktów przemocy politycznej czy prób takiej przemocy, której celem są demokraci czy liberałowie, no to strona republikańska czy konserwatywna niestety no nie zawsze staje na wysokości zadania. Tak? Pojawiają się żarty, pojawiają się próby bagatelizowania tego stanu rzeczy i tak dalej, i tak dalej. Więc co do tego wszyscy się zgadzamy. Przemoc polityczna jest zła, ale niestety w Stanach występuje i niestety jest tolerowana przez część polityków.
Czy z tego przebiegu republikańskiej konwencji wynika coś w sprawie zapowiedzi przebiegu drugiej kadencji Trumpa? Bo od pewnego czasu tajemnicą Poliszynela jest to, że za plan dla jego administracji odpowiada w dużym stopniu Heritage Foundation, taki think tank z Waszyngtonu, niegdyś po prostu konserwatywny, a obecnie właściwie skrajnie prawicowy w swoich pomysłach na przyszłość Ameryki.
Tak, tak, no rzeczywiście ten Project 2025, bo o tym pan mówi, ten 900-stronicowy plan rządów konserwatywnych, on nie jest napisany dla Trumpa, on jest napisany dla przyszłej konserwatywnej administracji, no ale wszyscy wiemy, że tak naprawdę chodzi o przyszłą administrację Donalda Trumpa. To nie jest chyba tajemnica Poliszynela, bo o tym projekcie wiadomo już było co najmniej od dobrych kilku miesięcy. Myśmy w podcaście o nim opowiadali naprawdę jakiś czas temu. Tylko teraz rzeczywiście wszyscy się tym projektem zainteresowali, bo też kampania Bidena zaczęła o tym mówić. Jakby uznała, że to jest temat, że to jest coś, czym można zainteresować i wystraszyć Amerykanów, bo tam rzeczywiście jest dużo rzeczy dość strasznych. Republikanie nie lubią o tym mówić głośno. Donald Trump chyba nawet jakoś tak próbował się odcinać od tego projektu Heritage Foundation. Mówił, że on tam do końca nie wie, co tam jest, ale że to jest bardzo dobre, ale jakby no takie typowe. Trochę się odcina, trochę chwali. Natomiast no, to jest bardzo szeroki plan takiego no przejęcia władzy przez konserwatystów do takiego poziomu raczej niespotykanego w amerykańskiej polityce. To znaczy tam wymiana nie tylko tej wierchuszki urzędniczej, ale w ogóle wszystkich urzędników publicznych na przykład.
Oraz likwidacji wielu instytucji federalnych.
No to tak, to akurat można mówić, że to jest, to zawsze było jakimś tam elementem składowym republikańskiego programu. Republikanie od pewnego czasu, od powiedzmy czasów Reagana, są za tym, żeby likwidować agencje, likwidować różne instytucje, czasem sensownie, czasem mniej sensownie. Więc samo to nie jest aż takim zagrożeniem, natomiast wymiana służby cywilnej i jakby wymiana tych urzędników na lojalnych konserwatystów, i to jest cytat z J.D. Vance'a właśnie, który do tego namawiał, i tego typu podobne zachowania, no to jest coś, co powinno budzić niepokój Amerykanów. Zresztą nasz niepokój też powinno budzić, dlatego że tam jest również część poświęcona polityce zagranicznej, w której właśnie jakby podejście do Rosji, do wojny w Ukrainie też no, jest problematyczne. I znowu, J.D. Vance jest też wyrazicielem, takim pewnie jednym z bardziej wygadanych i głośniejszych, tego izolacjonistycznego zwrotu w amerykańskiej polityce. Czas takich polityków jak Mitch McConnell, do którego można mieć wiele zastrzeżeń, ale który zawsze wspierał Amerykę w takich sprawach, jak właśnie na przykład pomaganie Ukrainie, to znaczy pomagał krzewić demokrację. No, wiadomo, różnie to bywało z Ameryką, ale to jest takie pokolenie polityków, powiedzmy, czasów Reagana jeszcze, Zresztą Mitch McConnell trafił do Senatu za czasów Reagana, a nowe pokolenie republikanów, reprezentowane właśnie przez J.D. Vance'a, ale też takich polityków jak Josh Hawley czy Tom Cotton i tak dalej, takich młodych republikańskich wilków, no to oni są zdecydowanie już inaczej nastawieni do roli Ameryki w świecie i J.D. Vance wprost mówi, że jego nie obchodzi, co się stanie z Ukrainą i uważa, że nie należy pomagać Ukrainie, głosował przeciw pakietowi pomocowemu. No a teraz, jeśli Trump wygra, będzie wiceprezydentem.
To prawda. Senator Vance, być może następny wiceprezydent USA. Czy wskazanie go przez Trumpa w ogóle jest dzisiaj zaskoczeniem? Bo przecież Vance w czasie pierwszej kadencji Trumpa był jego krytykiem, pisał nawet, że nie może się zdecydować, czy Trump jest tylko cynicznym dupkiem jak Nixon, czy amerykańskim Hitlerem. To cytaty z niego. Startując w wyborach do Senatu, zmienił jednak zdanie, uzyskał w końcu namaszczenie od Trumpa, no i wygrał w swoim rodzinnym Ohio.
No tak, rzeczywiście ewolucja Vance'a jest bardzo ciekawa, ale zupełnie nie zaskakująca, bo jakby jest jednym z bardzo wielu amerykańskich polityków, którzy z tego obozu nigdy Trump jest zagrożeniem, nie powinniśmy nominować Trumpa i tak dalej. Stało się, ci politycy stali się zagorzałymi fanami Donalda Trumpa. Czyli J.D. Vance taką drogę też przeszedł. Oczywiście tych cytatów przeciwko Trumpowi z czasów tam sprzed 5 lat jest cała masa, ale on jakby przeprosił za nie Donalda Trumpa, powiedział, że się mylił, że zmienił zdanie i teraz rozumie, że jest to najlepszy prezydent za jego życia i pewnie w ogóle w historii. No i jakby jedna z tych rzeczy przekonała Trumpa do Vance'a. Czy to jest zaskoczenie? Teraz jak o tym myślę, bo już Vance jakby nie jest zaskoczeniem w tym sensie, że był jednym z 3 finalistów, o których się mówiło. Nie ma żadnej oficjalnej listy finalistów, no ale raczej te rzeczy się przeważnie potwierdzają. I on był jedną z tych 3, którzy przeszli do finału. I jak dziś wiemy, Donald Trump do ostatniej chwili wahał się, czy to będzie Vance, czy to będzie Marco Rubio, czy to będzie Doug Burgum. Różne frakcje w partii i w jego otoczeniu namawiały go do jednej lub drugiej, czy trzeciej kandydatury. Pół godziny przed ogłoszeniem zdecydował się na Vance'a. Teraz, jak o tym myślę, to rzeczywiście jest to najlepszy wybór z tej 3 z punktu widzenia Donalda Trumpa, dlatego że też pokazuje kierunek, w którym on chce pójść. To znaczy, to nie jest taki wybór jak Mike'a Pence'a, to by był wybór tego Burguma, czyli taki trochę nudny polityk, siwy, wyglądający może prezydencko, ale nie będący żadnym zagrożeniem, ale też jakby nic takiego Trumpowi nie dający, tylko może jakieś poczucie bezpieczeństwa dla części wyborców takich umiarkowanych, że ten Trump nie jest taki zły, bo oto na wiceprezydenta bierze sobie kogoś takiego przewidywalnego, klasycznego republikanina. Więc to byłaby taka strategia. Marco Rubio, w to nigdy nie wierzyłem, bo jakby tutaj niechęć ich do siebie, nawet jeśli jakoś tam ten topór został zakopany, to Trump nie odpuszcza niektórych rzeczy i myślę, że tutaj Marco Rubio nigdy nie miał większych szans. Natomiast poza tym nie jest już taki młody. To kiedyś był młody, obiecujący polityk, ale teraz on ma po 50, więc to jakby... A Vance jest młody, on 40 lat skończy za 2 tygodnie chyba, więc jest pierwszym milenialcem na w ogóle ubiegającym się o prezydenturę czy wiceprezydenturę. W związku z tym ta młodzi, którzy są rozczarowani Bidenem, a to widać w sondażach i chętni myślą o głosowaniu na Trumpa, zostają doskonały argument. Oto Trump stawia na młodych. Może sam jest stary, ale proszę bardzo, stawia na młodych. Po drugie, jest dobrym kandydatem, ponieważ no, jest z Ohio. Wiadomo, że Ohio Trump wygra, no, ale też inne stany tego rejonu potencjalnie jakby Vance może pomóc mu przejąć. I jeszcze jest takim dowodem na to, że Donald Trump po prostu obrał właściwą ścieżkę i oto wskazuje kogoś, kto nie różni się od niego, tylko jest taką młodszą wersją niego i jest gotów pociągnąć tę rewolucję MAGA w następnych latach, być może zostać następcą, więc tak.
W rodzaju delfina, rzeczywiście.
Tak, więc wydaje mi się, że to z tej trójki rzeczywiście był najrozsądniejszy wybór.
No tak, a w ogóle Vance to jest ciekawa postać nie tylko z powodu swojego dorobku politycznego. To jest doktor prawa, absolwent Yale, no ale to jest człowiek wychowany w spapuryzowanej rodzinie robotniczej, w tak zwanym pasie rdzy. Na studia zarobił służąc w Marines, między innymi w Iraku, a potem pracował między innymi w funduszach inwestycyjnych Petera Thiela, najbardziej konserwatywnego spośród wszystkich biznesmenów Doliny Krzemowej. No, ale najciekawsze jest to, że jego autobiograficzna książka Legia dla Bidoków w polskim przekładzie to jest zdaniem The New York Timesa, wyrażonym w chwili premiery, jedna z najlepszych, które pomogły zrozumieć pierwsze zwycięstwo Trumpa. Jest pan podobnego zdania?
Nie. Ja nigdy nie rozumiałem tej frazy, że ta książka pomaga coś zrozumieć. Moim zdaniem ona bardzo niewiele pomaga zrozumieć z wyganej Trumpa. ona jest tak naprawdę bardzo konserwatywną, bardzo taką no, prawicową wersją opowieści o tym, że każdy jest kowalem swego losu i jakby to jest coś, co zdecydowanie pomogło Vance'owi w karierze, ale nie, nigdy nie rozumiałem zachwytów nad Legią dla Bidoków i wydaje mi się, że to jest trochę coś, co przemawiało z jednej strony do takiej lewicy ludowej, byśmy to nazwali, która jakby znalazła tutaj odpowiedź na pytanie, dlaczego doszukała się odpowiedzi na pytanie, dlaczego Trump wygrał, no bo odwróciliśmy się my jako lewica od klasy ludowej. Przy czym Vance w tej książce niczego takiego nie mówi, to znaczy tam nie ma żadnego docenienia na przykład programów społecznych i nie mówi o to państwo opiekuńcze odwróciło się od nas. Nie, on od samego początku jest przeciwny państwu opiekuńczemu, w tej książce cały czas mówi, że to jest wręcz coś, co zaszkodziło jego ludziom. W związku z tym tej diagnozy ja tam nie widzę. A poza tym to jest no właśnie taka opowieść o tym, że wszystko możesz zrobić, jeśli tylko tego bardzo pragniesz. Tak naprawdę, tak jak mi się udało. Sam wyciągnąłem się po prostu z tego bagna i oto gdzie jestem. No więc nie jest to dla mnie wyjaśnienie fenomenu zwycięstwa Trumpa.
No ale trzeba też przyznać, że Vance jest dosyć nieortodoksyjnym republikaninem, także w tym sensie, że dotyczy zwłaszcza jego poglądów na podatki, czy inwestycje państwowe w obszarach pomijanych przez wzrost gospodarczy, czy w ogóle szerzej redystrybucję dochodu narodowego. On nie plasuje się po prawej stronie Partii Republikańskiej w tych kwestiach.
No czy na pewno. No, J.D. Vance jest człowiekiem ściśle związanym z Thielem na przykład i z Elonem Muskiem. I to jest człowiek, który no, to jak głosuje, pokazuje, że zawsze głosuje z tak zwanym wielkim kapitałem. I jakby jest... Ja u niego nie widzę żadnej lewicowości gospodarczej, więc przeciwnie, może kiedyś coś takiego było, w czasach, kiedy jeszcze był tym nigdy Trumpowcem, ale odkąd przeszedł przemianę i związał się bardzo ściśle z Muskiem, Thielem i tak dalej, to jest takim bardzo klasycznym, po prostu libertariańskim wręcz pod niektórymi względami republikaninem. No i nic dziwnego, że Musk i Thiel są zachwyceni. Oni zresztą między innymi namawiali Trumpa do wybrania Vance'a. I teraz będą oferować pieniądze. Dzisiaj słyszałem, że Elon Musk będzie chyba co tydzień wpłacał na kampanię Trumpa kilkadziesiąt milionów dolarów, więc czy robiłby to, gdyby J.D. Vance był kandydatem jakiejś lewicy republikańskiej, która chce, nie wiem, inwestycji gospodarczych, inwestycji państwowych, podwyższenia podatków albo podwyższenia państwa opiekuńczego? No nie wydaje mi się.
No dobrze, mamy z grubsza zarysowaną sytuację w kampanii wyborczej w Ameryce na dzień 17 lipca. Państwa i moim gościem był dr Piotr Taczyński.
Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję. Ja nazywam się Łukasz Grzmisławski. Zapraszam do śledzenia wieści z Ameryki na wyborcza.pl i do odsłuchiwania kolejnych odcinków podcastu 8.10. Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
8.10. Podcast Gazety Wyborczej.